Ewangelię Łukasza, drugi rozdział i przeczytam od 1 do 7 wersetu. To jest część tego tekstu, który mieliśmy w czasie czytania z Ewangelii. Przeczytamy pierwsze 7 wersetów. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, pierwsze 7 wersetów. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, by spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Prosimy Cię, byś błogosławił czas, kiedy gromadzimy się wokół Twojej mądrości, wokół Twojego słowa, abyśmy byli pouczeni tą mądrością z góry, mocą Ducha Świętego. Amen. Drugi rozdział Łukasza. Zwróćcie uwagę, od czego się zaczyna. Łukasz pisze o narodzeniu Jezusa, oczywiście, i zobaczcie, że rozpoczyna od osadzenia faktu narodzin Jezusa, osadzenia w historycznym kontekście. Zauważcie, że wspomina o Augustie, zauważcie, że wspomina o Kwiryniuszu, który był namiestnikiem Syrii. I tak naprawdę celem tego wszystkiego, tego wymienienia władców, zarządców, którzy w tamtym czasie żyli, celem tego jest pokazanie właśnie, w którym momencie w historii narodził się Mesjasz, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Innymi słowy, Łukasz daje nam do zrozumienia, że słuchajcie, ja teraz nie opisuję wam jakiejś idei, ja nie opisuję wam jakichś zręcznie wymyślonych dogmatów, ale opisuję wam historię. Opisuję wam historię, na której zasadza się nasza wiara, na której zasadza się treść prawd naszej wiary. Innymi słowy, treścią naszej wiary jest właśnie głównie historia. Ale nie tylko historia, dlatego że zauważcie, że mnóstwo ludzi dzisiaj obchodzi, prawie cały świat obchodzi dzisiaj Boże Narodzenie. Wielu ludzi, gdybyście zapytali, co się stało 2000 lat temu, odpowiedziałoby tak, narodził się ktoś taki jak Jezus. Ale to, kim on był, no to już wiesz, to już jest dyskusyjna sprawa, dlatego że mamy na ten temat naprawdę różne opinie. Ale treścią naszej wiary, wiary chrześcijańskiej, jest nie tylko historia, to, że 2000 lat temu przyszedł na świat Pan Zbawiciel, Jezus Chrystus, ale treścią naszej wiary jest właśnie interpretacja, określona interpretacja historii, że ten nowonarodzony dzidziuś nie jest jakimś jednym z wielu dzidziusiów, które w tamtym czasie przyszły na świat w Betlejem, ale jest królem królów, jest panem panów, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy, aby dać nam życie. Czyli w spojrzeniu na historię musimy sobie tutaj dwa pytania zawsze zadawać. To nie może być tak, że my jako chrześcijanie mówimy, nas historia nie obchodzi. Każdego z nas historia powinna obchodzić, dlatego że sama Ewangelia mówi o tym, co się wydarzyło w historii. Ale myśląc o historii, musimy zadawać sobie dwa pytania. Po pierwsze, ile wiesz o historii? Co wiesz o historii? Tak jak kiedyś rozmawialiśmy u nas w domu, to chyba było przy okazji też wigilijki. Ile wiemy o historii? Ale drugie pytanie, jaki masz pogląd na historię? Czyli nie pytam cię, czy wiesz, że 2000 lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus? Od tego oczywiście zaczynamy, ale idę dalej. Co myślisz o nim? Kim był? I kim jest w twoim życiu? Czyli innymi słowy, Ewangelia to jest opowieść o historii, o tym, co Bóg uczynił w czasie i w przestrzeni. I dlatego Łukasz, rozpoczynając Ewangelię, czy opis narodzin Jezusa, wspomina o Augustie, wspomina o Kwiryniuszu, który był namiestnikiem Syrii, żeby nam powiedzieć, słuchajcie, ja nie zmyślam. To było w tamtych czasach. Zarządcami, władcami były takie a takie osoby. To możecie nawet sprawdzić w jakichś kronikach i źródłach pozabiblijnych. Czyli władcy pojawiają się na początku Ewangelii po to, żeby pokazać historyczny kontekst narodzin Jezusa, ale potem, kiedy zobaczycie dalszy opis wydarzeń z życia Jezusa, zauważcie, że ewangelista już nie ma o nich nic do powiedzenia. Nagle spada taka kurtyna, zasłona milczenia. Ważne postacie historyczne pojawiają się na początku, że Łukasz mówi, to za ich czasów było, ale potem koniec. Nie ma o nich już więcej mowy. Nawet kiedy anioł ogłasza fakt narodzin Jezusa, to do kogo się udaje, zauważcie? Udaje się do pasterzy, o tym jeszcze do tego wrócimy. Pasterzy, którzy byli pogardzani, którzy byli na marginesie życia społecznego. Nie idzie do salonów, nie idzie właśnie do Augusta czy do Kwiryniusza, ogłaszając im fakt narodzenia Jezusa. Nie oni słyszą śpiew aniołów, stoją gdzieś raczej z boku, na uboczu tych wszystkich ważnych wydarzeń. Tak? Oto przyszedł nowy król, nastał nowy porządek, a przywódcy świata nic o tym nie wiedzą. Tak? Najlepsze rzeczy, byśmy powiedzieli naszym dzisiejszym językiem, nasze rzeczy dzieją się, najfajniejsze, najważniejsze rzeczy dzieją się poza anteną, poza komercyjnymi stacjami. I to jest ciekawe, dlatego że nasza pierwsza myśl może byłaby taka, że no, skoro dzieje się coś ważnego, coś, co właściwie zmienia świat, zmienia bieg historii, należy szybko pobiec i poinformować o tym wpływowych, ważnych, szanowanych ludzi. Tak? Że często o tym myślimy, że no jakże byłoby wspaniale, gdyby Ewangelia dotarła do szanowanych, wpływowych ludzi. Wtedy oni mogliby wpłynąć na jeszcze większą ilość ludzi. Może tęsknimy za tym. Ale drugi rozdział Ewangelii Łukasza mówi nam też wiele na temat opatrzności Bożej, na temat opatrznościowego działania Boga. Zauważcie, że ten fragment uczy nas tego, że nawet władcy świata, którzy nie idą powitać Jezusa w Betlejem, nieświadomie wykonują odwieczne postanowienia Boga. Zauważcie, że drugi rozdział tutaj rozpoczyna się od stwierdzenia, że cesarz August ogłosił spis ludności. Od tego to się zaczęło. Ogłosił spis ludności. I zasada organizacji tego spisu polegała na tym, że każdy mężczyzna wraz ze swoją rodziną musiał powrócić do miasta, z którego pochodził, z którego pochodziła jego rodzina, tam się zarejestrować, można by powiedzieć. Józef, jak wiemy, należał do domu i linii Dawida. Dlatego musiał się udać do miasta Dawida. A miastem Dawida, już czytamy to w Starym Testamencie, było właśnie Betlejem. Czyli spis ludności, zauważcie, zmusił Józefa i Marię do powrotu do Betlejem. I oczywiście cesarz August, który taki rozkaz wydał, w ogóle nie miał pojęcia o skutkach swojej decyzji. Tak, dla Augusta spis ludności był jednym ze sposobów sprawowania kontroli nad różnymi częściami swojego imperium. I ironia polega tutaj na tym, że poprzez działanie, które miało umocnić jego rządy, jego wpływy, jego kontrolę nad terytoriami, dzięki temu, że ogłosił taki spis, w mieście Betlejem urodził się, właśnie w tym konkretnym mieście, urodził się inny król, Jezus Chrystus. Co było zresztą zapowiadane w Starym Testamencie. Czyli innymi słowy, zobaczcie, bezbożny cesarz spełnił, niezmuszony przez nikogo, proroctwo z księgi Michała o tym, że właśnie w Betlejem narodzi się Jezus. Księga Michała, 5 rozdział, 2 werset. Może od pierwszego przeczytam, bo już wspominał o Betlejem w pierwszym wersecie, strona 992. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Tak, zobaczcie, już prorok, Bóg ustami proroka Michała zapowiadał, że z ciebie, Betlejemie, wyjdzie ten, który będzie królem, który będzie władcą Izraela. Czyli cesarz August, niezmuszony nikogo, w swojej, można powiedzieć, wolnej decyzji wypełnił Boży plan. I to jest przykład tego opatrznościowego kierowania światem przez Boga. Każdy, oczywiście łącznie z Augustem, powiedziałby, że w decyzji o spisie kierował się wyłącznie własną wolą. Tak? Nie był przez nikogo zmuszany do tej decyzji. Bóg nie naciskał na niego, mówiąc, że słuchaj, powinieneś to zrobić, bo inaczej nie spełni się proroctwo. Zapowiedziałem, że w Betlejem ma się urodzić, więc nakazuję ci, żebyś wydał spis ludności tak, żeby Józef z Marią tu przyszli i tutaj urodzili Jezusa. No nie tak się stało. To był raczej jego wolny wybór, który miał umocnić w jego mniemaniu. Jego wpływy stało się zupełnie inaczej. Czyli było, można powiedzieć, Bożym narzędziem w realizacji Bożego planu. czyli Bóg, to już mówiliśmy na którymś z kazań, używa dla swoich celów nawet, zobaczcie, złych ludzi, którzy w swojej intencji wypełniają swoje plany, swoje intencje. Tak jest z szatanem, tak było z Judaszem, tak było z Piłatem, tak było z Herodem. Tak wypełniali swoje, realizowali swoje plany, które tak naprawdę służyły realizacji Bożych planów. Grzech braci Józefa, to samo. Grzech arcykapłana, Piłata. Bóg wielokrotnie używa niegodziwych ludzi w realizacji swoich zamiarów, nawet tych ludzi, którzy odrzucają Jego istnienie. To jest tak, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, 9 rozdział, 19 werset. Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? Któż? Nie ma takiej możliwości. List do Efezjan, 1 rozdział, 11 werset mówi, Bóg jest tym, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Bóg sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Nic nie dzieje się przypadkowo, nawet wrzucenie do studni przez bezbożnych braci Józefa, które w naszym mniemaniu mogłoby wyglądać jako naprawdę coś, co może nie rozumiem. Wymknęło ci się spod kontroli to, że zobacz, Józef służy tobie i nagle taka tragedia. Nie, to służyło ostatecznie realizacji Bożego planu, żeby nakarmić Egipt w czasie głodu, żeby wywyższyć Józefa, żeby ludzie mogli też tam poznać chwałę Bożą. Zwróćcie uwagę też na to, że Józef i Maria dostosowali się do nakazu Cezara. Tak? Mogli mieć oczywiście własne zdanie, mogli być naprawdę liberałami, mogli być wolnościowcami w swoim mniemaniu, uważając, że król nie ma prawa kontrolować naszego życia i robić jakiś spis. Nie, poszli, mimo że może mniemali, że jest to chyba nadmierna kontrola życia obywatelskiego, mogli sobie tak nawet sądzić, mimo to posłusznie wykonali nakaz Cezara, zgodnie zresztą z tym, co ich syn później nauczał, żebyśmy cesarzowi oddawali to, co cesarskie, a Bogu, abyśmy oddawali to, co boskie. Innymi słowy, tam, gdzie decyzje, nawet bezbożnej władzy, nie gwałcą Bożego prawa i nie nakazują nam popełniać grzechu, tam powinniśmy władzy się poddawać. Nawet jeżeli mniemamy, że jest to zupełnie absurdalny przepis, to tak długo, jak nie jest to grzechem, nie jest to namawianiem nas do grzechu, powinniśmy władzy się poddać. Natomiast tam, gdzie władza nakazuje nam grzeszyć, tam mamy i za przykładem apostołów, którzy mówili, czy w obliczu Bożym, powiedzieli to do kapłanów, Piotr i Jan w Dziejach Apostolskich. Pomyślcie sami, czy w obliczu Bożym słuszne jest słuchać was bardziej, aniżeli Boga? Nie, będziemy Boga bardziej słuchali niż was, kiedy wy nam zakazujecie, to było w tamtym kontekście, kiedy wy nam zakazujecie głosić imienia Chrystusa. W Ewangelii Łukasza czytamy, że kiedy dotarli do Dawidowego miasta, do Betlejem, czytamy w 6 wersecie, że nadszedł czas, aby porodziła. Sam opis Jezusa jest bardzo skromny. Czytamy w 7 wersecie na przykład, że Jezus był pierworodnym dzieckiem, czy synem Marii. Też zwróćcie na to uwagę, nie ma mowy o tym, że Jezus był jednorodzonym, że był jedynakiem. Jest mowa o tym, że był pierworodnym. Tak? Kiedy Łukasz pisał Ewangelię, było to kilkadziesiąt lat już po narodzeniu Jezusa i Łukasz dobrze wiedział, opisując te wydarzenia z perspektywy czasu, że Jezus był najstarszym synem Józefa i Marii. I Pismo Święte też tutaj, taka dygresja, tutaj nie stawia nas w żadnej sytuacji niepewności co do tego, czy Jezus miał inne rodzeństwo. Biblia nawet wymienia ich imiona, na przykład Ewangelia Mateusza 13:55. Ewangelia Mateusza 12:46, są inne fragmenty, które robią odniesienia do rodzeństwa Jezusa i tutaj nie ma potrzeby jakoś gimnastykować się po to, żeby omijać jasne stwierdzenia Pisma o braciach i siostrach Jezusa, po to tylko, żeby uzasadnić jakieś nasze wcześniejsze założenia. W 7 wersecie czytamy, że Maria owinęła Jezusa w pieluszki, położyła go w żłobie. I teraz dlaczego? Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zauważcie, nie znalazło się miejsca dla Stwórcy Wszechświata, żeby przyszedł na świat, można powiedzieć, w ludzkich warunkach, w godziwych warunkach. Nie czytamy w Ewangeliach, że gospodarze na przykład byli okrutni i wrodzy względem Józefa i Marii. Wiesz, że ich przeganiali. Idźcie precz. Nie, nie, nie. Zauważcie, że czytamy, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Z prostego powodu. Były zatłoczone. nie były w stanie pomieścić narodzonego Zbawiciela, nie były w stanie pomieścić Marii i Józefa. Możemy powiedzieć, że inni ludzie, inne sprawy były ważniejsze niż miejsce dla narodzenia Stwórcy gwiazd. I podobnie, przenosząc to na dzisiejsze czasy, zauważcie, że chyba jest podobnie. Raczej nie ma ludzi, przynajmniej ja rzadko takich spotykam, którzy mają takie wprost, jednoznacznie wrogie serca wobec Jezusa, wobec chrześcijaństwa. Oczywiście są tacy ludzie, ale takich jest mniejszość. Raczej problemem jest to, że znaczna większość ludzi ma serca zatłoczone, tak jak te gospody. Zatłoczone wieloma innymi sprawami. Myślami o pieniądzach, kredytach, prestiżu, pracy, przyjemnościach itd. itd. I to natłoczenie myśli, trosk, różnych pragnień powoduje, że miejsce dla Jezusa w tej naszej gospodzie, naszego serca, naszego umysłu zmniejsza się. Tak? W końcu nie ma miejsca w ogóle. I często tak o sobie myślimy, że skoro nie jesteśmy wrodzy Bogu, to znaczy, że no najwyraźniej jesteśmy jakoś tam Jemu przychylni. Ale Biblia mówi, no niekoniecznie. Możemy nie być otwarcie wrodzy, ale możemy mieć naprawdę zatłoczone myśli, zatłoczone serca, tak, iż nie mamy czasu, nie wiem, na czytanie Pisma Świętego, na modlitwę, na refleksję pod koniec dnia, czy swoim życiem dzisiaj uwielbiłem Jezusa, czy służyłem Bogu, jak powinienem, czy kochałem bliźnik, jak powinienem. To zatłoczenie też nam doskwiera i zagraża. Tak? Kiedy czytamy Ewangelię, oburzamy się. Jak to? Jak mogli nie znaleźć miejsca w zwykłej gospodzie? Bo były zatłoczone. Jak to zatłoczone? Nie mogli znaleźć miejsca? Ale zobaczcie, tak samo jest z nami czasami. Też jesteśmy zatłoczeni, przytłoczeni wieloma innymi rzeczami. Dla Jezusa może jest jakiś fragment naszego życia. Także Jezus urodził się w stajni. Nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Podobnie to nie kapłani, zauważcie, przyszli przywitać Mesjasza. Nie Cezar, ale zauważcie, komu objawił się Jezus, czy anioł, informując o narodzeniu Jezusa. Drugi rozdział Łukasza, od 8 wersetu. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i garnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Pasterze nie byli zbyt dobrze traktowani w Izraelu pierwszego wieku. Żyli na marginesie cywilizowanego świata. Stawiano ich w jednym rzędzie z prostytutkami, celnikami, grzesznikami. Pogardzano nimi, ponieważ ich profesja powodowała, że nie byli w stanie zachowywać ceremonialnych prawd. Pracowali, można by powiedzieć, ze zwierzętami. Często podróżowali, co powodowało, że też byli traktowani jak złodzieje. Czyli biblijni pasterze to pogardzani ludzie gdzieś tam z marginesu życia społecznego, ale jednocześnie to są ludzie o spracowanych dłoniach i zakurzonych sandałach. I zastanawiające, że akurat im anioł ogłosił narodzenie Jezusa, a nie religijnym czy politycznym przywódcom. Czyli byśmy powiedzieli, że wielkie, cudowne rzeczy dzieją się z dala od dworskich pokojów, komercyjnych stacji telewizyjnych. I zobaczcie, przenosząc to na dzisiejsze czasy, również dzisiaj jest tak, że Bóg nie działa w fleszach aparatów, kamer, nie jest zapraszany do Polsat News, czy TVN24, czy TVP Info i tak dalej, do najpoczytniejszych dzienników, ale to nie znaczy, że nie działa. Tak? Bóg działa wciąż, ale czasami nie tak, jak my byśmy chcieli. Działa tak jak niegdyś, poprzez tych, którzy są może gdzieś pomijani, niezauważani, marginalizowani. A jeżeli tak jest, to pytanie brzmi, gdzie ty szukasz Bożego działania dzisiaj? Czy potrafisz je dostrzec wokół siebie i też w swoim życiu? Czy też myślimy, no nie, ja jestem mróweczka, ja jestem zbyt mały, zbyt prosty, jestem zbyt wielkim szaraczkiem, żeby Bóg mógł działać w moim życiu, żeby Bóg zwrócił na mnie uwagę. Jeżeli Bóg zwróci uwagę na pogardzanych pasterzy, jeżeli Bóg, jeżeli Chrystus odwiedzał domy celników, grzeszników, prostytutek, nie jesteś zbyt mały, zbyt grzeszny, żeby Bóg nie mógł działać w twoim życiu. Anioł nie udał się do Heroda, nie udał się do arcykapłana, nie udał się do cesarza Augusta. Dla nich była przeznaczona zupełnie inna wieść. I to zobaczcie ten kontrast. Podczas gdy August był otoczony przez armię i bogatych najemców, to król nieba był otoczony przez, można powiedzieć, zwierzęta i pogardzanych pasterzy. Dobra nowina okazała się tak naprawdę dobra dla ludzi biednych, dla wykluczonych z powodu no często też swojej wiary, swojej profesji, wykluczonych z głównego nurtu życia publicznego. Takimi ludźmi też byli przecież Józef, Maria, takimi ludźmi byli, jak później czytamy w Ewangeliach, Symeon, Anna. Natomiast dla możnych, władców wielkich tego świata, wiadomość o narodzinach Mesjasza okazała się zmorą, która spędzała sen z powiek. I często tak myślimy, ja też nie jestem od tego wolny, że mówię, Panie, no gdyby tylko, nie wiem, służba dla Twojego Królestwa zyskałaby rozmachu poprzez to, że, nie wiem, trafiłaby do jakichś wielkich instytucji, gdyby ktoś znany się może nawrócił, gdyby, nie wiem, więcej kościołów powstało, no naprawdę wiele ludzi by poznało Ciebie. Ale Bóg tak nie działa. Tak? To nie jest myślenie chrześcijańskie, to jest nawet antychrześcijańskie myślenie. Dlatego, że przesłanie Bożego Narodzenia jest takie, jak apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, 28 werset, 1 Koryntian, pierwszy rozdział, 28 werset. I to jest też piękna ilustracja Bożego Narodzenia. I to, co jest niskiego rodu u świata i co jest wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To, co jest niskiego rodu u świata, to, co jest zgardzone, właśnie to wybrał Bóg, żeby nikt z nas się nie chełpił, że a, Bóg mnie wybrał, bo jestem kimś poważanym, uznawanym, wpływowym i tak dalej. Czyli historia Bożego Narodzenia powinna nas uwrażliwić na dostrzeganie ludzi, których może nie dostrzega świat, ale których dostrzega Bóg. Jak często myśleliśmy na przykład, że w towarzystwie może lepiej nie pokazywać się z tym czy z tamtym człowiekiem. Mój wizerunek zbladnie wtedy w oczach innych. Ale Chrystus non-stop, zauważcie, był otoczony ludźmi pogardzanymi przez rzymski, żydowski establishment. Tak już mówiliśmy. Celnicy, grzesznicy, prostytutki, pasterze. Zobaczcie, gdzie mieszkała najważniejsza osoba, która kiedykolwiek chodziła po ziemi, Jezus Chrystus. Nie tylko, że urodził się w stajni, ale zobaczcie, gdzie zamieszkał. Zamieszkał w mieście Nazaret. Nazaret był miastem w Galilei i było to nieznane, ustronne miejsce, które ani razu nie jest wymieniane w Biblii, poza historią Chrystusa. W Starym Testamencie ani razu Nazaretu nie ma wymienionego. Jest Hebron, są takie miasta jak Sylo, Gibea, Rama czy Betel, które były znacznie ważniejszymi miastami, ale Jezus je ominął. Wybrał Nazaret. I to jest znowu kolejny przykład i przejaw uniżenia. My myślimy znowu dzisiaj, dla chwały Bożego Królestwa chyba najlepiej by było, gdyby takie Boże ważne rzeczy działy się gdzie? W Warszawie. Tam przecież mieszkają wszyscy politycy, muzycy, najważniejsi dziennikarze. Kogo może obchodzić to, co dzieje się gdzieś, nie wiem, w Pruszczu Gdańskim, Lublewie, Kwidzynie czy Starogardzie Gdańskim? Ale Boga bardzo to obchodzi, co dzieje się w Kwidzynie i Starogardzie Gdańskim, dlatego że Bóg nie myśli kategoriami ludzkimi. Bóg wręcz lubi, Bóg kocha uniżenie. Bóg kocha zwracać uwagę na tych, na których my nie zwracamy uwagi. Z tego powodu chociażby bardzo ładnym zwyczajem jest zostawianie nakrytego miejsca na stole wigilijnym dla kogoś, kto chciałby przyjść do nas akurat. Mam nadzieję, że to nie jest jedynie taka proforma, ale to coś, no z jednej strony to coś nam uzmysławia, ale z jednej strony bądźmy naprawdę gotowi na to, żeby nie tylko w wieczór wigilijny, ale każdego dnia być gotowymi na to, żeby się uniżyć, żeby zwrócić uwagę na tych, na których świat nie zwraca uwagi. Czy jesteś gotowy na to, na rezygnację z tego, do czego masz prawo? Może przenosząc to na grunt Kościoła również. Gdybym cię zapytał na przykład, w jakim celu jesteś w Kościele? Po co chcesz być w Kościele? Po co przychodzisz do Kościoła? Co byś powiedział? Tak? Czy wymieniłbyś tylko błogosławieństwa związane z tym, że Chrystus cię odżywia, Chrystus cię karmi, że masz braci i siostry, wśród których ci dobrze? Czy myślisz tylko w kategoriach przywilejów, które otrzymujesz? Czy też wśród celów swojej obecności wymieniasz też możliwość służenia innym, służenia tym, którzy są może niezauważani, pogardzani? Dlatego też tak na marginesie mówiąc, dla mnie bardzo zachęcające była też wasza postawa, chociażby względem naszego gościa z Nepalu, kiedy postanowiliście go zaprosić, czy na Wigilię, czy na święta, że to jest też znakomita, zachęcająca ilustracja Bożej łaski i Bożego Narodzenia. Anioł zwiastował radosną nowinę nie mocarzom tego świata, ale zwykłym ludziom przy ich pracy. To też ciekawe. Przy ich pracy, zwróćcie na to uwagę, kiedy pasterze trzymali straże nocne, czuwali nad stadem, wtedy przychodzi do nich anioł pański, przychodzi do nich w czasie ich codziennych czynności. I w taki sposób Bóg przychodzi do nas, umacnia nas, kiedy uczciwie, sumiennie wykonujemy nasze powołanie. Zupełnie niebiblijne jest myślenie, że żeby usłyszeć Boga, który mówi najgłośniej, musimy udać się gdzieś na pustynne miejsce, z dala od ludzi, z dala od pracy, z dala od wszystkiego i sobie pomedytować, żeby Boga usłyszeć. Nie tak, zauważcie, Jezus przychodzi. Oczywiście Bóg może przemówić, kiedy chce. Ale zauważcie, że kiedy Jezus przychodzi i zmienia życia ludzi w Ewangeliach, to wchodzi pośród do ich, można powiedzieć, codziennych zajęć. Mówi wśród ludzi. Miesza się w życie ludzkie. Jezus powołał apostołów kiedy? Pamiętacie? Podczas łowienia ryb. Kiedy siedzieli przy, no, na łodziach, ale na przykład w sytuacji Mateusza, celnika, kiedy pobierał cło. Bóg miesza się w nasze codzienne zajęcia, spotyka nas podczas naszych codziennych prac i nie oczekuje wcale, że staniemy się nagle jakimiś ascetami czy pustelnikami żyjącymi na cudzy koszt. I to jest naprawdę niezwykłe, że Bóg wybiera prostych ludzi, żeby jako pierwsi dowiedzieli się o przyjściu Mesjasza, opowiedzieli o nim innym ludziom. I tutaj, żebyśmy tutaj dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że Bóg pomija wielkich tego świata. Chodzi raczej o to, że Bóg daje pierwszeństwo tym, którzy są najmniejsi w oczach świata. I to powinno nam poustawiać właściwie priorytety. Bóg wywyższa słabych i niezauważonych, tak? Dlatego Paweł na przykład w listach mówi, żeby Kościół otaczał szacunkiem mniej zacnych, troszczył się o sieroty, o wdowy, o chorych. Mędrcy ze wschodu, którzy też nie bez przyczyny byli traktowani, czy są uważani za królów, za władców, też przychodzą do Betlejem, ale zauważcie, przychodzą kiedy? Po pasterzach. Są tą drugą kategorią, można by powiedzieć. I o tym mówi chociażby kolęda. Bóg się rodzi. Tam są takie słowa, że ubodzy, was to spotkało, witać go przed bogaczami. To jest też piękna ilustracja opowieści narodzenia naszego Pana. Najpierw ubodzy, najpierw pogardzani, bogacze też. Chrystus jest Panem wszystkich. Ale bogacze, mędrcy, władcy przychodzą później. Są tymi witającymi drugiej kategorii. Podsumowując. Pomyśl, jeżeli czytasz w Ewangeliach o tym, że Bóg działa i używa prostych, zwykłych ludzi, pomyśl, czy dzisiaj też tak jest. Jeżeli miałbyś wątpliwości w tej kwestii, to pomyślmy o sobie samych. Pomyślmy, ilu ludzi poznaje dzisiaj Jezusa przez świadectwa wielkich tego świata, jakichś prezydentów, władz, nie wiem, gwiazdy filmowe, muzyczne, jakichś znanych naukowców. Pomyśl, jakich ludzi Bóg użył w twoim życiu, żeby poznać Jezusa, żebyś ty poznał Jezusa, żebyś ty poznała Jezusa. Jakich ludzi Bóg używa w życiu twoich bliskich? I znowu, zastosowanie dla nas jest takie. Na kim my się skupiamy? Tak? Na wielkich tego świata, tych szanowanych, na tych podziwianych. Czasami rzeczywiście możemy się... To byłoby świadectwo, gdyby, nie wiem, znany aktor, czy ten prezydent, znany prezydent się nawrócił, jakiś żużlowiec, czy sportowiec. Może myślimy o sobie, o, gdybym tylko był może bardziej wpływowy, więcej ludzi by usłyszało o Ewangelii, gdybym tylko mógł dotrzeć po prostu do tych, do których teraz nie mogę. Może miałbym wtedy większy posłuch, ale nie w tym przejawia się chwała Boża. Nie, chwała Boża przejawia się w tym, że Bóg przyszedł do głupich w oczach świata, do ubogich w oczach świata. I kiedy anioł przemawia do pasterzy, mówi do nich, wam narodził się Zbawiciel. Tak, zwróćcie na to uwagę, wam narodził się Zbawiciel. Pasterze byli uosobieniem ludzi pogardzanych. I anioł mówi wam, nie w ogólności. Słuchajcie, narodził się Jezus. Kto chce, niech przyjdzie. Nie, konkretnie, narodził się wam. Czy masz świadomość, że Jezus narodził się dla ciebie? Osobiście dla ciebie. Co więcej, kiedy wisiał na krzyżu, cierpiał konkretnie za ciebie. Miał na myśli ciebie. I dalej, zauważcie, kto wam się narodził. Aniołowie mówią, Chrystus Pan. To jest to stwierdzenie, Chrystus Pan. Jeżeli nie traktujemy go w taki sposób, jak przedstawiali go aniołowie, to nie jest to szczere przeżywanie Bożego Narodzenia. Musimy Chrystusa traktować nie jako ozdobę świąteczną, ale jako Pana, jako Króla. Dlaczego świętujemy dzisiaj, 25 grudnia, Boże Narodzenie? Bo narodził się nie tyle Chrystus, ale narodził się Chrystus Pan. I to tutaj dodajemy. Czyli w historii Bożego Narodzenia Bóg przypomina nam, że Jego moc objawia się w słabości, że Zbawiciel przyszedł na świat jako niemowlę urodzone w stajni. I bardzo często w Biblii Bóg realizuje swoje plany przez ludzi pogardzanych, słabych. Pamiętacie, przez Mojżesza, który miał wadę wymowy, musiał Aaron iść z nim do Faraona, żeby wysłowić żądania Boże, dlatego że Mojżesz nie do końca był w stanie to zrobić. Bóg używa ślepca, który odzyskał wzrok. Bóg używa dziecko o niewyjaśnionym pochodzeniu, jakim był Jezus. Nikt nie wiedział, skąd ty pochodzisz? My mamy sukcesję tutaj, od Abrahama, Mojżesza, ale ty? Skoro Bóg działał przez takich ludzi, czy możemy oczekiwać, że będzie działał przez nasze słabości? Jeżeli Bóg działa przez nasze słabości, no to też pomyślmy, jak mamy się zachować w czasie różnych prób, cierpienia. Czy narzekamy? Czy psioczymy na cały świat? Czy wściekamy się? Panie, zostawiłeś mnie. Pewnie działa w życiu innych ludzi. Ja jestem osamotniony. Tak, w trudnych czasach przypomnij sobie, że przez wierną służbę ludzi, takich jak ty, Bóg realizuje swoje wielkie dzieła. I te dzieła, i ci ludzie są utrwaleni na kartach Pisma Świętego, może ze względu na małą rzecz w oczach ludzi, ale na wielką w oczach Bożych. Znowu pamiętacie, uboga wdowa, która rzuciła mało w oczach ludzi, ale Bóg widział jej serce. Bóg widział, że to było dla niej wiele. Nierządnica Rahab, ukrywająca zwiadowców izraelskich. Wydaje się, no co, wielka rzecz, ukryć zwiadowców, ocalić ich życie. Jest utrwalona na kartach Pisma Świętego jako bohaterka wiary. Jest wymieniona w rodowodzie Jezusa. Prości pasterze, którzy pierwsi udają się do stajni, są utrwaleni na kartach Pisma Świętego. Zobaczcie, sytuacje wydawałoby się, jak ich wiele w życiu. No cóż wielkiego w tym? A jednak przez prostych, wiernych Bogu ludzi odbywa się triumf Królestwa Bożego. I to niech doda każdemu z nas otuchy i nadziei, że Bóg czyni ważne rzeczy, wielkie rzeczy przez ludzi takich jak my. To są rzeczy, które mają znaczenie. Ci, którzy byli omijani przez świat, byli tymi, którzy właśnie najczęściej gościli u siebie Jezusa. Należymy do takich ludzi. Tak? Niech historia Bożego Narodzenia przypomina nam, że Jezus przyszedł nie do ludzi w ogólności, chociaż rzeczywiście mówimy, że Chrystus przyszedł, aby zbawić świat, ale mówimy jeszcze bardziej konkretnie, przyszedł do ciebie. Dlatego doceń to, bądź świadkiem narodzonego Jezusa i bądź wierny w swoim powołaniu. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie Jezu, jako odwieczne słowo, stałeś się ciałem, które zamieszkało wśród nas. Dziękujemy Tobie za cud Bożego Narodzenia, za to, że Ty przyszedłeś do tych, którzy byli wzgardzeni, pomijani, marginalizowani. I dziękujemy Ci, że Ty nie patrzysz na to, na co patrzy człowiek. Ty nie patrzysz na to, co jest przed oczyma, ale Ty patrzysz na serce. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że też nas powołałeś. Nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że cud Bożego Narodzenia wskazuje nam właśnie na to, abyśmy również my potrafili dostrzegać tych, których nie dostrzega świat. Abyśmy też my, jak właśnie ci pasterze, abyśmy szli i ogłaszali, że oto narodził się Chrystus Pan w Betlejem, w mieście Dawida. Amen. Amen.